Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego i prezes zarządu województwa Polskiego Stronnictwa Ludowego jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Od dawna mówi się o konieczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego Stargardu, pozwolenia na budowę wałów przeciwpowodziowych i regulacje koryta rzeki już są, ale wydaje się, że do tej pory brakowało pieniędzy. Jak wygląda w tym momencie sytuacja?
Znaczy na pewno nie brakowało pieniędzy zabezpieczonych w budżecie województwa zachodniopomorskiego w ramach regionalnego programu operacyjnego. Natomiast problem był z wkładem własnym ze strony Wód Polskich. Ten problem, mam nadzieję, że już jest za nami. Jesteśmy już na ostatniej prostej uzupełnienia dokumentacji. Wody Polskie poprosiły jeszcze do połowy marca, aby przedłużyć ten termin. Podpiszemy umowę i następnie całe to zadanie już będzie po stronie Wód Polskich, czyli przetarg, szukanie wykonawcy, zderzenie się jak gdyby z realiami rynkowymi. Mam nadzieję, że to będzie w ramach mniej więcej tych kosztorysowych cen i rozpoczniemy realizację, bo to ta inwestycja dla Stargardu jest bardzo potrzebna. Mówimy o niej wielu lat. No,
czyli wydaje się, że
mieszkańcy tu czuli się bezpiecznie.
Wydaje się, że te rozmowy już są na ukończeniu, czyli polskie gospodarstwo, Wody Polskie i rozmowy z nimi wreszcie przyniosą efekty.
Tak, z naszej strony, tak jak powiedziałem, 85% jest zabezpieczone, blisko 19 milionów z regionalnego programu operacyjnego. Jesteśmy gotowi do tej inwestycji, mam nadzieję, że Wody Polskie również.
Cała inwestycja szacowana jest na około 20 milionów złotych?
Tak, trochę ponad 20 milionów złotych. No oczywiście będzie decydowała też jeszcze cały przetarg. No tutaj ja zawsze podpisując umowy trzymam kciuki. Życzę, żeby to udało się zmieścić w tych cenach. Natomiast też ważne jest też, aby wykonawca był solidny.
Woda to nie jedyne zagrożenie. Jest jeszcze smog, z którym walczy cała Polska i walczy województwo zachodniopomorskie. Jakie są najważniejsze założenia zachodniopomorskiego programu antysmogowego?
No tutaj nasz program wojewódzki mamy podzielony w tym roku na dwa nabory. I to są programy dedykowane wprost dla osób fizycznych, które będą składały swoje wnioski, będą mogły składać swoje wnioski do gmin. Z kolei one, te zbiorcze wnioski będą składały do województwa, czyli bezpośrednio beneficjentem jest JST. Natomiast oczywiście za nimi się kryją jak gdyby poszczególni mieszkańcy. I to będzie jeden program dedykowany wprost na wymianę pieców, a drugi termomodernizację dla osób fizycznych. Tutaj myślę, że dzisiaj warto byłoby, żeby włodarze gmin i miast przygotowali się, poznali szczegóły wymagań, jakie mamy w regulaminie, przekazali to swoim pracownikom, podległym służbom, zainteresowali, organizowali spotkanie z mieszkańcami, tak aby w momencie, kiedy będzie już ten ogłoszony przez nas, a to będzie latem, nabór, żeby te wnioski były już kompletne.
Czyli jeszcze nie możemy mówić o zainteresowaniu ze strony mieszkańców.
Ja myślę, że ono będzie bardzo duże tutaj w naszym województwie. Pomimo, że mamy trochę lepszą sytuację oczywiście niż południe Polski, uważam, że o powietrze zawsze powinniśmy dbać i każdy element, który wpływa na jego pogorszenie, eliminować. I myślę, że to będzie się cieszył ten konkurs z dużym powodzeniem. Przypomnijmy, że zresztą dofinansowanie jest bardzo ciekawe, bo to jest 85%.
Czy dochody będą miały na to wpływ?
Dochody?
Dochody danego mieszkańca.
Tutaj ja powiem tak, że chcemy, bo widzimy ten program Czyste Powietrze i problemy, jakie tam są. Chcielibyśmy, aby tutaj gminy miały możliwość również dokładania do wkładu własnego mieszkańców. Wiemy, że każda sytuacja jest inna i można byłoby powiedzieć, że każdą powinniśmy traktować odrębnie. Natomiast oczywiście staramy się, żeby pomniejszać te problemy, tak aby tak naprawdę to nie bardzo, dla nas jest najważniejszym wyeliminowanie tego przestarzałego
problemu,
pieca,
istnieje.
A nie szukanie jak gdyby problemów po stronie regulaminu.
Jednym z punktów piątki Kaczyńskiego, piątki zaprezentowanej przez Prawo i Sprawiedliwość jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Również takie hasła przejawiają się w Polskim Stronnictwie Ludowym. W jaki sposób i jaki pomysł jest na tą walkę i jak się ma to do stanu dróg lokalnych, które jak wiemy w najlepszym stanie nie są?
No tutaj są dwa całkowicie może zbieżne jakby tematy związane po tych drogach, no te ewentualne autobusy powinny jeździć. Natomiast stan dróg lokalnych w Polsce generalnie jest zły. W naszym województwie mamy ponad 15 tysięcy kilometrów dróg lokalnych. patrząc dzisiaj na ceny przetargowe, to nie są oczywiście drogi typu S, czy drogi krajowe, czyli to nie są bardzo duże miliony.
Bo ale na tych się dzieje i na tych się dzieje.
Ale mniej więcej milion, półtora miliona za każdy kilometr trzeba byłoby liczyć. No to jest około 20 miliardów w naszym województwie. Jeżeli rząd polski wspólnie, powiedzmy, ze samorządowcami, czy też z województwem, nie opracuje realnego planu, który będzie pokazywał duże pieniądze w określonej perspektywie czasu i pomyśle, to my tego tematu nie rozwiążemy.
Jakiś pomysł już jest?
Pomysł jest, potrzebne są duże pieniądze. Nie takie, że ktoś powie, że 100 milionów w danym roku. To jest, trzeba sobie określić, jakie są potrzeby. Ja je określiłem, bo niestety większość tych dróg jest w stanie niezadowalającym i trzeba to pokazać w perspektywie czasu i skąd te pieniądze mają być. Trzeba też powiedzieć, że jeżeli to ma być, nie wiem, czy wydzielona część z dawnego podatku drogowego, która trafiła do opłaty paliwowej, muszę, trzeba powiedzieć, te pieniądze mają iść na drogi lokalne.
Bo to się wydaje, że to jest problem nierozwiązany od lat, bo wszyscy wiemy, że drogi lokalne wymagają inwestycji, ale zawsze brakuje na nie pieniędzy.
Oczywiście, no bo ani powiaty, ani gminy takich pieniędzy, jakie by potrzebowały, nie mają. Samorząd województwa realizuje głównie drogi wojewódzkie, których mamy ponad 2200 kilometrów i udaje nam się w jakiś sposób modernizować te drogi, ale też nie jesteśmy zadowoleni z tempa realizacji tego procesu, bo byśmy musieli z tych setek milionów mieć znacznie więcej. Natomiast powiaty i gminy praktycznie tych pieniędzy nie mają. Jeżeli nie dostaną ich od samorządu województwa, z programu rozwoju obszarów wiejskich, czy też z tak zwanych dawnych setynowych dzisiaj na drogi lokalne, to tak naprawdę innych źródeł nie ma.
Czy porozumienie z Koalicją Obywatelską i wspólny start do Europarlamentu PSL-owi się opłaca? Czy partia może byłaby w stanie zyskać więcej, gdyby startowała samodzielnie?
Ja myślę, że dzisiaj to jest projekt nakierowany na nasze miejsce w Europie. PSL zawsze mówił o dobru, jakie dało nam przynależność do Unii Europejskiej. Mówię tutaj o programie rozwoju obszarów wiejskich, te wszystkie rozwojowe, czy też płatności bezpośrednie, czy regionalne programy operacyjne, Europejski Fundusz Społeczny. To są naprawdę dobra, które od wielu lat korzystamy i jesteśmy tym więcej uzyskujemy, niż musimy do tej wspólnej kasy dołożyć. Natomiast to jest jeszcze swobodny przepływ towarów, usług, ludzi. To jest Schengen, to jest cały system bankowy. To jest wiele rzeczy, które tworzymy. I wydaje mi się, że dzisiaj najważniejsze jest to, aby Polska miała silną pozycję w Unii Europejskiej. Jeżeli Wielka Brytania wyjdzie, to my powinniśmy naturalnie zastąpić to miejsce i być w jednym z tych kluczowych krajów, które decydują o przyszłości Unii Europejskiej, a niekoniecznie są na marginesie. I dzisiaj PSL o to właśnie walczy, wchodząc do tej koalicji.
Wspólny klub w Parlamencie Europejskim wprawdzie jest z partnerami z obecnej Koalicji Europejskiej, ale dla niektórych, być może konserwatywnych zwolenników PSL, może nie do końca być to dobre rozwiązanie. Może się okazać, że nie zagłosują na PSL, a na przykład na Prawo i Sprawiedliwość.
Nie sądzę, żeby jakikolwiek członek Polskiego Stronnictwa Ludowego lub sympatyk nagle tak radykalnie zmienił swoje poglądy, bo widzimy dzisiaj, co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło z polską demokracją przez te blisko 4 lata. Każdego dnia słyszymy różne informacje.
Ale podnoszone, z tej piątki są Kaczyńskiego. Podnoszone są te kwestie, że PSL próbuje odciąć się od korzeni i tak naprawdę PSL wchodząc nigdy w koalicję europejską, jakby staje się zwolennikiem tego, co sądzi, czy
nie,
planuje
Platforma Obywatelska. Całkowicie prostuje tą sprawę. PSL nie zmieniło swojego podejścia, ma swoje wartości. To, że wchodzimy z kimkolwiek, to nie znaczy, że przejmujemy ich podejście. My jesteśmy chadecką, chrześcijańską partią. Zawsze taką byliśmy. Będziemy o te nasze korzenie bardzo zabiegali. Natomiast to jest wspólny projekt.
I PSL będzie dalej swoich wartości pilnował.
Oczywiście to w ogóle nie ma żadnej mowy o to, żebyśmy się zgodzili na jakiekolwiek. My dzisiaj mówimy o projekcie Unia Europejska, wybory do Europarlamentu, a nie mówimy o tym,
jakie są więc główne założenia przy starcie do Europarlamentu?
No przede wszystkim obrona jak największej puli środków, jakie trafiły do Polski. Przypomnę, że ta perspektywa 106 miliardów, rekordowe, największy beneficjent Polska. Dzisiaj się mówi o tym, że będzie ograniczenie, Wielka Brytania. Mówimy o tym, żeby obronić te pieniądze, które były do tej pory. Dzisiaj uważam, że nasz rząd raczej nie szuka sprzymierzeńców, tylko raczej szuka konfliktów i pokazania, jako tą ważną rolę powinniśmy odgrywać. Tak naprawdę na końcu będą ważne efekty tych negocjacji. Jeżeli dzisiaj nie będziemy w jakichś sojuszach, to tych pieniędzy dostaniemy mniej. No oczywiście później można zaklinać rzeczywistość, ale tak naprawdę to nasi mieszkańcy, nasi przedsiębiorcy dostaną mniej pieniędzy na możliwość rozwoju czy realizacji w pewnej
inwestycji. Czy już wiadomo, które nazwiska z PSL-u pojawią się na listach? Pytam głównie o te wysokie pozycje.
No, jeżeli
bo
chodzi...
tu trzeba będzie ten tort podzielić.
No tutaj mamy, dzisiaj obecnie mamy 4 europarlamentarzystów. W rozmowach wiem, że jest mowa o jedynce na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu. Na pewno też będzie to wysokie miejsce w Świętokrzyskim i Małopolsce. W Mazowszu jedynka, mam nadzieję, dla Jarosława Kalinowskiego, ale w Wielkopolsce dla europosła Grzyba, ale w pozostałych, dwójka też w Łódzkim. Natomiast w pozostałych regionach rozmawiamy, czy tu lokalnie, a tak naprawdę zdecydują nasze władze partii na tym stopniu centralnym.
Czy po wspólnym starcie w wyborach europejskich pójdziecie wspólnie do wyborów parlamentarnych w Polsce?
Ja jestem...
Tak prognozował kilka miesięcy temu wiceszef PSL Adam Struzik.
No tak było założenie, żebyśmy to zrobili w pakiecie. Natomiast dzisiaj można powiedzieć, że założenie takie jest. Zobaczymy, co wyjdzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie dalej rozmawiać na ten temat. Jesień jest dla nas bardzo ważna. Widzimy, co się dzieje. Te pieniądze, które dzisiaj... No przecież choćby to 13. Emerytura dla emerytów dana na początku maja, no przecież to jest totalnie wyborczo. My mówimy o lepszym rozwiązaniu, emerytura bez podatku.
Skoro PSL jest w stanie się dogadać przy okazji euro wyborów, czy wyborów do Parlamentu Europejskiego, to wydaje się, że powinien się dogadać również przy okazji wyborów parlamentarnych w Polsce.
Być może się
wspólnej drogi
liczę na to, że wypracujemy dobre rozwiązanie, natomiast PSL nie wejdzie w żadną koalicję, jeżeli ten nasz podstawowy postulat, czyli emerytura bez podatku, nie zostanie zrealizowana. Nie wejdziemy do żadnej koalicji, bo uważamy, że emeryci i renciści swoje podatki już zapłacili, a one są bardzo niskie. Rewaloryzacje w ostatnich latach były na rekordowo niskim poziomie i to jest nasz warunek wejścia do koalicji.
Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.